A naszym gościem jest dzisiaj Bogdan Kaczmar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Dzień dobry, witam panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Rozmawiać będziemy m.in. o Nocy Muzeów, która dzisiaj, także w kontekście rzeszowskiej placówki, ale rozpocznijmy, pan pozwoli, od pewnej ogólniejszej refleksji. I tu posłużę się danymi Głównego Urzędu Statystycznego, rok 2021, bo za ten rok dostępne dane w Polsce. Działalność prowadziło 939 muzeów i oddziałów muzealnych. Zwiedziło ekspozycję muzealne ponad 25 milionów osób. Przeważająca część muzeów organizowała oczywiście w roku 2021 Noc Muzeów i tu ponad 160 tysięcy zwiedzających. No i w kontekście tych danych możemy pokusić się o zadanie pytania, jak to jest z tym naszym korzystaniem z oferty muzealnej. Z jednej strony możemy powiedzieć, te 25 milionów to sporo, zwiedzających dużo, z drugiej strony 160 tysięcy w Noc Muzeów to może być też świadectwo, że ciągle mamy tendencję do pewnego akcyjnego korzystania z oferty muzealnej.
Zacznijmy od tego, że rok 2021 to był rok już covidowy. Spadek popularności w porównaniu z tym okresem przedpandemicznym był jednak głęboko zauważalny i część muzeów musiała nieco przenieść swoją aktywność do sieci. Wróćmy jeszcze do samej istoty odwiedzania muzeów, a przede wszystkim dlaczego rozmawiamy akurat w Dniu Nocy Muzeów. Otóż nie zapominajmy, drodzy Państwo, że jesteśmy w przededniu Międzynarodowego Dnia Muzeów, który od końca lat 70. przez UNESCO został ustanowiony, czyli jakby święta muzealników. I zwykle w tym właśnie czasie Noc Muzeów jest takim szczególnym świętem muzeów w całej Europie, bo to jest Europejska Noc Muzeów, oczywiście w różnym wymiarze i w różnych godzinach sprawowanym. Niemniej jednak pewnym fenomenem już od blisko 20 lat, które istnieje. Czy chodzimy do muzeów? Owszem, tak. Muzea pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, co przejawia się tym, że stanowią istotne uzupełnienie, zwłaszcza problematyki uczonej w szkołach. Dają szansę obcowania z kulturą albo smakowania kultury, takich wrażeń zupełnie estetycznych dla dużej grupy osób. Wreszcie są też miejscem, gdzie prezentuje się nie tylko zbiory muzealne, ale i kolekcje prywatne. Prezentuje się rzeczy rzadko pokazywane lub też odkrywane w trakcie na przykład eksploracji archeologicznych, czyli jakieś pewne nowum do tych ekspozycji muzealnych trafia. To wszystko składa się na jeden taki gruntowny obraz tego, że muzea w rozumieniu społecznym są bardzo potrzebne. Te przytaczone przez pana liczby świadczą, że jednak sporo osób te muzea odwiedza. Nie są to instytucje zupełnie martwe, przestarzałe, o jakiejś takiej skostniałej strukturze.
To porozmawiajmy przez chwilę o muzeach narracyjnych. To jest taki hit muzealnictwa, myślę, w Polsce od lat ostatnich kilkunastu. Z drugiej strony to jest trochę tak, że muzea narracyjne, takie jak choćby Muzeum II Wojny Światowej, Powstania Warszawskiego czy inne tego typu placówki trochę stoją jakby w opozycji do klasycznego modelu muzealnictwa. Muzea narracyjne to też trudność dla placówki muzealnej w zmianie ekspozycji. Możemy zapytać, jak to jest, jeżeli chodzi o zestawienie obok siebie właśnie muzeów narracyjnych i tej klasycznej formy wystawienniczej w muzeach, nazwijmy je klasycznych.
Istnieje pewna grupa osób, która chciałaby zachować bardzo tradycyjny model, wręcz taki XIX-wieczny model muzeum, gdzie sama przestrzeń, sama organizacja wystawy, czasem sama architektura wnętrz jest już pewnego rodzaju narracją, która zmusza do pewnej kontemplacji, do pewnego dystansu też między eksponatem a widzem, ale również zmusza do pewnego krytycznego podejścia. Innym sposobem od mniej więcej 15, prawie no 17 lat, czyli mniej więcej od początku wieku, może nawet trochę później, są muzea narracyjne, czyli takie, które w sposób bardziej teatralny, wykorzystując emocje ludzkie, wykorzystując pewien sposób przekazywania historii, pragną widza zanurzyć w historii albo go zmusić do takiego innego pojmowania. To jest oczywiście bardzo modny sposób, często podparty też multimediami, które jednak nie są taką absolutną dominantą działalności tych muzeów. W Polsce te muzea narracyjne przeżywają taki swój wielki renesans i rzeczywiście w dobie, kiedy ludzie są przyzwyczajeni poprzez uczestnictwo w sieci w możliwości komentowania, dyskutowania, odszukiwania własnego czy własnego wyboru. Tego rodzaju ekspozycje czy części ekspozycji w muzeach cieszył się dużym zainteresowaniem. Czy one przeważają i czy rzeczywiście przyciągają ludzi? Trudno to powiedzieć. Jest w środowisku muzealnym dwoistość spojrzenia na to. Niektórzy woleliby jednak zachować tradycyjny sposób przekazu i oddać kontemplację widzowi i jego krytyczne podejście. Niektórzy, idąc duchem czasu, woleliby przyjąć model muzeów narracyjnych.
Muzea narracyjne, muzea tradycyjne, tak jak pan powiedział, z jednej strony jest to coś, co wzbudza żywe emocje i takie zainteresowanie wśród zwiedzających. Z drugiej strony no jest to coś, co jednak jest przedmiotem pewnego sporu między muzealnikami, ale myślę, że w przypadku muzeum w ogóle rysuje się jednak taka tendencja wprowadzania multimediów do nawet klasycznych muzeów. Tego jest chyba jednak w klasycznych muzeach więcej niż jeszcze kilkanaście lat temu i to może też jest pewnego rodzaju pokłosie pojawienia się muzeów narracyjnych.
Z pewnością tak, z tym, że to zachłyśnięcie technologią obserwowane było w tej początkowej fazie tworzenia muzeów narracyjnych. Później ze względu na to, że technologia idzie tak bardzo do przodu i należałoby ją często zmieniać, przyjęły się takie rozwiązania pośrednie, kiedy to tradycyjny sposób przekazu w muzeach został udoskonalony poprzez zastosowanie kodów QR czy AR, gdzie widz mógłby sam na ekranie swojego smartfona poznać więcej wiedzy na temat obrazu, rzeźby, książki i tego typu rzeczy wystawianych. A więc pojawia się pytanie, czy muzea tradycyjne są po części też narracyjne, czy tylko wystawy stałe lekko się zmieniają, aby zadowolić widza, bo muzea stawiają sobie pytanie po okresie pandemicznym, jak powinniśmy być postrzegani, w jaki sposób zadowolić widza, w jaki sposób odnowić ten kontakt, bardzo zresztą żywy przed pandemią. I myślę, że wsłuchiwanie się w opinie widzów jest tutaj rzeczą absolutnie najważniejszą. W środowisku muzealnym, zwłaszcza zainicjowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, odbyła się cała debata, która była nazwana Muzea Jutra. I tam pojawiło się szereg przeróżnych pytań związanych z tym, czy muzea, jak powinny wyglądać w tej epoce postpandemicznej, w jaki sposób mają oddziaływać na widza, czy mają być bardziej analogowe czy cyfrowe, w jaki sposób zmienić tradycyjne spojrzenie. No, myślę, że jest to dość długi proces. On pewnie będzie trwał i nie będzie to proces taki łatwy do zaakceptowania przez całe środowiska. Niemniej jednak widz jest tutaj dla nas najważniejszy.
Panie dyrektorze, o dwóch sprawach w kontekście muzeów musimy wspomnieć. Jedna sprawa to taka, że trochę mamy takie widzenie z jednej strony właśnie dużych placówek, tych znajdujących się na przykład w dużych miastach. Z drugiej strony jest tak, że zapominamy o tej działalności muzealnej obok ekspozycji, a przecież to jest działalność bardzo szeroka. Badania naukowe, opracowania wydawnictwa, badania archeologiczne i tak dalej. I to jest coś, co z muzeami również się wiąże. A wracając do tych dużych muzeów i mniejszych placówek, no w tych mniejszych też możemy znaleźć perełki. To Noc Muzeów po części udowadnia, powołując się na przykład i widzenie osobiste. Nie wiedziałem, przychodząc pewnego dnia do Muzeum w Rzeszowie, że Muzeum Rzeszowskie posiada ogromną kolekcję numizmatów, często zupełnie wyjątkowych, więc te perełki można znaleźć dosłownie wszędzie, nie tylko w dużych placówkach.
Naturalnie one są okresowo pokazywane. Każde muzeum, zwłaszcza te interdyscyplinarne, wielodziałowe, muszą, borykając się z niewielką przestrzenią, jaką dysponują, czasowo zmieniać swoje ekspozycje. Myślę, że każde muzeum będzie chciało pokazywać to, co ma najcenniejsze, czasami nawiązując do rocznic historycznych, czasami nawiązując do postaci historycznych, czasami nawiązując do twórców, czy ich rocznic, kiedy tworzy. Wydaje się, że taka okazja jak Noc Muzeów jest właśnie szansą, żeby muzea odwiedzić i zobaczyć to, co muzea wtedy pokazują. Zresztą rzeszowska Noc Muzeów tak naprawdę jest nocą kultury, bo uczestniczą w nich również instytucje, które no, są paramuzealne lub tylko w części cokolwiek wystawiają, natomiast są de facto instytucjami kultury. Stąd też takie szerokie spektrum partnerów tej nocy. W zasadzie oferta jest na tyle szeroka, że może zadowolić każdego zwiedzającego.
To wróćmy do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kontekście Nocy Muzeów. Co przygotowaliście? Co będzie można zobaczyć? Gdzie będzie można zobaczyć? Bo muzeum to nie tylko ulica 3 Maja, ale także
tak
muzeum
jest.
Etnograficzne.
W naszym budynku głównym zapraszamy szczególnie na wystawę Secesja stylowa Jedność Sztuk. To jest nowa ekspozycja, eksponaty ściągnięte z największych polskich muzeów i kolekcji prywatnych. Będzie też wystawa malarstwa Wiktorii Rozen, Duch Czasu. To ukraińska twórczyni, która jest bardzo mocno znana na Ukrainie. Rzeczywiście będzie również możliwość zapoznania się z jej pracami. Będzie koncert zespołu Berechyni ukraińskiego. W Muzeum Etnograficznym mamy wystawy stałe, stroju ludowego oraz wystawę Powrót do raju kilku autorów współczesnych. Mamy również Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, w którym również będziemy prezentować zwłaszcza to, co rzeszowianie lubią oglądać, mianowicie pracę Edwarda Janusza. Generalnie zapraszamy od 19 do 24. Na pewno Państwo będziecie mogli, korzystając z tych wystaw, poznać coś nowego, zwłaszcza, że szykujemy również atrakcyjne promocje naszych wydawnictw, w tym katalogu Secesja Stylowa Jedność Sztuk.
I to wszystko będzie się działo właśnie dzisiaj, właśnie w sobotę w ramach Nocy Muzeów, jeżeli chodzi o Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i placówki, które z nim związane i mu podległe. Zwiedzajcie Państwo muzea, bo na pewno warte są tych wrażeń, które się z nich wynosi. A ja dziękuję bardzo za tę rozmowę. Bogdan Kaczmar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Dziękuję i zapraszam serdecznie.